Kiedy byłem bardzo młodym księdzem, zaraz na początku kapłańskiej drogi, zapytałem starszego kapłana, co ksiądz robi, jak księdza coś w życiu zwali z nóg, jak się księdzu coś przykrego przydarzy, to co wtedy? I on mi odpowiedział tak: pamiętaj, jak człowiek zanurzy się w myślach, dlaczego się tak stało, kto jest temu winien i co z tego będzie, to wówczas traci czas. A szatan cieszy się, że udało mu się wytrącić cię z czynienia dobra. Pamiętaj, nigdy nie zanurzaj się w bólu. Nie nurzaj się w goryczy, mówił. Zaprzestań tego. Zacznij raczej robić to, co wcześniej robiłeś dobrego. Kochani siostry i bracia, pamiętam nieustannie o tamtej radzie doświadczonego kapłana, o tamtej podpowiedzi. Bo ona jest bardzo pożyteczna, bardzo wartościowa. W życiu przecież naszym tak łatwo się potknąć, tak łatwo się zachwiać, tak łatwo stracić równowagę. No i wtedy nie bardzo wiadomo, co robić. Łatwo popaść w jakieś rozgoryczenie, a to jest katastrofa dla człowieka. To jest zamknięcie się na nadzieję, na wiarę. A przecież my tej wiary tak bardzo potrzebujemy. Od początku tych rekolekcji mówimy, jak ona nie jest łatwa. Dzisiaj słowo kryzys zdaje się być na ustach wszystkich ludzi i to w odniesieniu do każdej dziedziny życia społecznego, politycznego, w każdej kategorii. Także niestety mówi się dzisiaj dość często o kryzysie wiary. Bardzo poczytny dziś kardynał Robert Sarach w swoich książkach i artykułach, w wywiadach, które często możemy przeczytać w prasie katolickiej, niejednokrotnie o tym mówi. A ile wielki papież, Benedykt XVI, papież senior, wcześniej jako kardynał, duszpasterz, ale i teolog, wskazywał właśnie na zjawisko kryzysu wiary. Ale kryzys ma pewną dobrą swoją stronę, bo w kryzysie nie można się zasiedzieć w jednym miejscu i powiedziałbym tylko warczeć w obronie wcześniej zajętej pozycji. Właśnie w sytuacji kryzysu człowiek powinien na nowo postawić pewne ważne pytania. A gdy chodzi właśnie o kryzys wiary, trzeba zapytać jeszcze raz w swoim życiu. Zapytać właśnie o wiarę, zapytać o własny chrzest, o świadectwo, zapytać o Kościół, zapytać po prostu o Chrystusa w moim życiu. Czy ja naprawdę wierzę? Czasem możemy tak zastanawiać się, tyle już lat chodzę do Kościoła, uczestniczę we mszy świętej, słucham Słowa Bożego, no i aż prosi się stwierdzenie, no i co z tego? Czy ja potrafię odróżnić Słowo Boże od Słowa Ludzkiego? Czy ma ono na moje życie konkretny wpływ? Jeśli tak, to dlaczego tak mało wpływa na moje życie? Tyle już lat uczestniczymy we mszy świętej. No i co z tego? Wielu ludzi mamy wrażenie, że ulega pewnej ślepocie. Amerykański kaznodzieja Billy Graham zauważył kiedyś coś takiego. Rzeczy, które teraz pokazywane są w telewizji, jeszcze 10 lat temu były zupełnie nie do pomyślenia. Tymczasem dzisiaj oglądanie ich stanowi normalną część życia. To są rzeczy, których nawet nieraz nie komentujemy. Tak stały się dla nas normalne i codzienne. Staliśmy się jakby znieczuleni. ślepi, niewidzący wszystkiego do końca. I chciałbym, kochani, abyśmy w tym naszym ostatnim rekolekcyjnym rozważaniu poświęcili właśnie naszą uwagę Eucharystii. Naszej wierze w kontekście Eucharystii, tego centralnego wydarzenia wiary chrześcijańskiej, najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Nie ma Kościoła bez Eucharystii. Nie ma Kościoła bez spotkania z Chrystusem w wierze, w Jego realną obecność w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczęliśmy wraz z tym Adwentem czas duszpasterskiej refleksji w Kościele przez kolejne 3 lata właśnie nad Eucharystią. I chciałbym, kochani, abyśmy dzisiaj przez tą wspólną medytację jakby na nowo spojrzeli na tę realną obecność Jezusa pośród nas. Obecny w Najświętszej Ofierze na ołtarzu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w tabernakulum. Tam się pali dzień i noc światło, wieczna lampka, jak mówimy. A tam, gdzie świeci się światło, to znaczy, że ktoś jest, ktoś mieszka. I On tu jest nieustannie między nami. On, który ma moc, jak czytamy w Ewangelii, wyprowadzić nieboszczyka z grobu, jak to było z Łazarzem. Ma siłę, ma moc boską dokonywać takich znaków, przywracać wzrok ociemniałym, ślepym, niewidzącym, głuchym słuch przywracać. Taki jest Bóg. To On ma moc zdjąć ciężar grzechów, jak dzisiaj w sakramencie pokuty pojednania. Przychodzi, żeby nam ulżyć, żeby odmienić nasze życie. A my przychodzimy na spotkanie z Nim. No właśnie, popatrzmy, jak wyglądają te nasze spotkania z Jezusem. Na całym świecie, w każdym kościele katolickim, cały czas sprawowana jest gdzieś dzisiaj msza święta. Podczas mszy świętej podnoszona jest biała hostia na wysokość ołtarza i to jest Jezus. Prawdziwy Jezus, który uzdrawiał ludzi, o czym czytamy w Ewangelii. To jest ten sam Jezus, choć nie taki sam, bo pod postacią już chleba. I On patrzy z wysokości ołtarza na swój lud, patrzy na każdego z nas. A my patrzymy na ludzi, którzy są w Kościele i zastanawiamy się, jeśli to jest ten sam Jezus, podkreślam, ten sam, to dlaczego On ludzi nie przemienia? Dlaczego tak wielu ludzi mówi, że to mi nic nie daje, spotkanie z Nim, że msza święta jest nudna, czasem ksiądz długo mówi. Ja patrząc na ludzi, mówimy, ci z pierwszych ławek w kościele, niech się nikt nie czuje dotknięty, kto z przodu siedzi, wcale nie są lepsi od tych, którzy do kościoła nie chodzą. Młodzi ludzie mówią, to mi nic nie daje, msza święta jest nudna. Inni wolą w niedzielę pójść do ogródka działkowego, posiedzieć przed telewizorem, dłużej robić zakupy, a rezygnują z mszy świętej. Tak często się też spowiadamy, opuszczałem mszę świętą. Nie chodziłem do kościoła. Z pewną lekkością to się dokonuje. Zauważmy, że to jest naprawdę ten sam Jezus. Dzieje się coś niezwykłego we mszy świętej. Ksiądz, który ją sprawuje, mówi, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało za was wydane. Nie mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało Jego, Jezusa za was wydane. W tym momencie Jezus staje się do końca realny pośród nas. Tak chciał Bóg. Słyszysz głos człowieka, księdza, którego znasz. Widzisz go, dobrze go znasz. Ale oczyma wiary trzeba widzieć Jezusa. Nie przypadkiem ksiądz jest też ubrany w te przedziwne szaty, W takich się nie chodzi na co dzień. Nie chodzi się po domu, nie chodzi się na zakupy, nie podróżuje się w ornacie, w albie. Ta szata jest absolutnie nie z tego świata. Właśnie żeby podkreślić, że to jest w tym momencie On przychodzący do nas. Dlaczego tak wielu ludzi rezygnuje z tego spotkania z Jezusem? Kiedy to właśnie On sam do nas przychodzi. Kochani siostry i bracia, nie przypadkiem wybrzmiała dzisiaj ta Ewangelia o kobiecie cierpiącej na krwotok od 12 lat. Chciałbym, abyśmy do niej jeszcze raz wrócili i spróbowali przez pryzmat tego wydarzenia ewangelicznego zobaczyć nasze przeżywanie spotkania z Jezusem w Najświętszej Eucharystii. Spróbujmy jeszcze raz szybko odmalować tę scenę. Oto Jezus tamtędy przechodzi. Wieść o Nim już niesie, że czyni znaki i cuda. Ludzie zaczynają ciągnąć za Jezusem. Zaczyna Go otaczać tłum. Jezus już potrzebuje wręcz ochrony. Tak sobie to wyobrażam, że apostołowie tworzyli wokół Niego taki pierścień, kiedy szli, a ludzie cisnęli się do Jezusa. I w tym tłumie ludzi jest jakaś kobieta. Myśli sobie, słaba, krucha osoba, schorowana, 12 lat, cierpiała na upływ krwi i myśli sobie, żebym się chociaż frędzli płaszcza Jego dotknęła, a wtedy bym była uzdrowiona. To jest jej marzenie. Jak wielkie, to można sobie wyobrazić, bo pisze święty Łukasz, a sam był lekarzem z wykształcenia i Łukasz mówi tak, całe swoje mienie wydała na lekarzy i żaden z nich nie był w stanie jej pomóc. Zobaczmy, nic się nie zmieniło, można powiedzieć. Dzisiaj też człowiek ostatnią kurę i gęś zaniesie doktorowi, żeby ratować życie kogoś bliskiego. I ta kobieta była w takim stanie. Cały majątek wydała na lekarzy. No i co? Nikt z ludzi nie był w stanie jej pomóc. I myśli sobie, Boże, żebym choć mogła dotknąć się Jezusa, a będę zdrowa. Apostołowie osłaniają Jezusa. Mnie się kojarzy to położenie tej kobiety z pewną młodą matką, która trzymała dziecko na ręku, a opowiadał o tym nieżyjący już kardynał Franciszek Macharski. I papież przejeżdżał wtedy, był w Krakowie. I ta matka mu się tak zwierzyła, tak marzyłam, trzymając to swoje dzieciątko na ramionach, że gdyby chociaż cień przejeżdżającego Piotra, czyli Jana Pawła II, padł na to dziecko, będzie już szczęśliwe do końca życia. Tak matka wierzyła i tak sobie marzyła. I ta kobieta też w tym tłumie. I w końcu się jej jakoś udało. Dotknęła się Jezusa, poczuła, że została uzdrowiona, a Jezus się zatrzymał i pyta, kto się mnie dotknął? Cisza. Kto się mnie dotknął? Dopytuje Jezus. Piotr, znamy z gosporywczości, nie wytrzymuje i mówi, Panie, Ty się pytasz, kto się Ciebie dotknął? Przecież ludzie się cisną na Ciebie. Wszyscy się dotykają. To co to za pytanie? A Jezus mówi, nie. Poczułem wyraźnie, że wyszła ode mnie moc. I wtedy ta kobieta z tłumu, widząc, że się nie ukryje, że nie ma wyjścia, wyszła i przyznała się, powiedziała, dlaczego się Go dotknęła. I wtedy co mówi Jezus? Posłuchajmy tych słów. Córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Idź w pokoju. To jest bardzo ważne. Córko, Twoja wiara. Jezus nie mówi, zobacz, ja, Boży Syn, ja, Bóg, Ciebie uzdrowiłem. Ale Jezus mówi, córko, Twoja wiara. Gdybym to ja uzdrawiał jako ksiądz, to bym pewnie powiedział, widzisz, jak warto wierzyć w Pana Boga? Kto chodzi ze mną, to proszę bardzo, ma zdrówko, powodzenie, wszystko się, bo ja Cię uzdrowię, tylko się trzymaj mnie. A Jezus nie mówi czegoś takiego. tylko Twoja wiara, kobieto, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Kochani siostry i bracia, zobaczmy, tylu ludzi się dotykało Jezusa, cisnęli się na Niego. I o nikogo Jezus nie zapytał, tylko o tę jedną kobietę. Kto się mnie dotknął? Bo ta jedna i jedyna dotknęła się Jezusa zupełnie inaczej. Jezus poczuł, że wyszła od Niego moc. Wszyscy się dotykali fizycznie Jezusa, a ona jedna dotknęła Jezusa z wiarą. Kochani siostry i bracia, czy to nie daje nam do myślenia? Nasze kościoły, świątynie wypełniają się po brzegi bardzo często. Wielu ludzi przychodzi na mszę świętą, a my się zastanawiamy, dlaczego Jezus ich nie przemienia, dlaczego ich nie uzdrawia, dlaczego jacy przyszli, tacy wychodzą. I sam nad sobą się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. I tu jest pytanie, z jakim nastawieniem ja przychodzę do Jezusa? Czy ja mam wiarę? Kochani, niczego wam nie wyrzucam, ale przyznam wam się do czegoś. Jestem prawie 25 lat księdzem. Codziennie staję przy ołtarzu, by sprawować najświętszą ofiarę. W różnej nieraz dyspozycji. Czasem człowiek ma wielką gorliwość, jakąś łatwość wiary, ale za każdym razem, mówiąc te słowa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, nieraz się zastanawiam i myślę sobie, Jezu, to Ty czy nie Ty? Trzymając w rękach tę białą hostię, czasem drżąc wręcz. Przecież to wręcz niezwykłe, że Jezus dał się nam w odrobinie białego chleba, które niemowlę może wziąć do ręki i skruszyć, rozsypać. Bóg się wydał w nasze ręce. Czasem jest to trudno w to uwierzyć. Może się do tego przyzwyczailiśmy, jak do tego chodzenia do kościoła i dlatego jesteśmy jak ten tłum wokół Jezusa, a nie jak ta kobieta, która z wiarą przyszła. Ona nie widziała nikogo, patrzyła tylko Jezus. Tylko On mi dopomoże. Nie obchodziło ją, co pomyślą inni, kto koło niej stoi. Znajomi, nieznajomi, oczy utkwione w Jezusa. To nie jest łatwo uwierzyć, że On tu jest. To prawda, czasem nawet cuda działy się w historii, choćby historia tego księdza, który stracił wiarę, odprawiał mszę świętą, podnosił hostię wysoko, nie wierząc, że to Jezus. I w pewnym momencie krew popłynęła po jego dłoniach, na oczach ludzi. Kochani siostry i bracia, w naszej ojczyźnie w ostatnim czasie Bóg daje takie znaki. W Sokółce na Podlasiu, w Legnicy, po Przekątnej Polska, przecięta dwoma cudami. Jezus stał się realnie obecny. I co ciekawe, zobaczmy, że ilekroć badano te cząsteczki, które stały się cudownymi, stały się fragmentem ciała Pańskiego, te cuda poddaje się badaniom, to też warto, nie wiem czy wszyscy wiemy, daje się do badania histopatologom, profesorom najwyższej klasy do badania, ale co ważne, niewierzącym. Te cuda daje się do badania niewierzącym profesorom, po to, żeby nie było żadnej tendencyjności, żadnej autosugestii. I co stwierdzają ci badacze, profesorowie? Że ta cząstka to najczęściej fragment mięśnia sercowego młodego mężczyzny w wieku około 30 lat. Przecież to wszystko wskazuje, że on tu jest. Przecież ta siostra zakonna, która włożyła tę cząsteczkę, która upadła w Sokółce do tego małego naczynka przy tabernakulum, włożyła hostię małą, żeby się tam rozpuściła. Po czasie pojawiła się plamka. On dał znak. Oczywiście, że cuda nie są dla niewierzących. Do przyjęcia cudu potrzebna jest też wiara. Ale Bóg czasem daje takie spektakularne znaki. Ja tu jestem z wami. Dlatego też, kochani, pytajmy dzisiaj, z jakim nastawieniem ja przychodzę na mszę świętą? Czy może nerwowo patrzę na zegarek, kiedy się skończy, dlaczego ksiądz przedłuża, dlaczego jest więcej niż godzinę zamiast mniej niż godzinę? Czy ja biorę udział w tym dialogu, w spotkaniu z Jezusem, Pan z wami, z Duchem Twoim, bo to jest mój udział we mszy świętej? Czy ja starannie klękam, jeśli oczywiście siły pozwalają? Czy ja czynię znak krzyża z wielką starannością? Jak siedzę w kościele? Czy z pewną starannością? Niedawno byłem na pielgrzymce w Ziemi Świętej i przewodnik mówi, wejdziemy do kościoła uzdrowienia 10 trędowatych. Tam prawosławni rządzą w tym kościele. Proszę Państwa, nie zakładajcie nogi na nogę, bo zdenerwuje się ten duchowny. Trzeba siedzieć starannie, dwie stopy przy ziemi, bo to jest świątynia. Nie siedzi się jak przed telewizorem. Czy my o to wszystko dbamy i z pietyzmem podchodzimy właśnie do spotkania z Jezusem? I nie mówię tego tylko do was, kochani. Mówię do siebie w pierwszym rzędzie, bo jestem szafarzem tych tajemnic. Codziennie jej dotykam tak blisko. Kochani, komunia święta. Ktoś powie, no tyle razy wychodzimy ze mszy świętej bez komunii świętej. A dzisiaj nie pójdę do spowiedzi. Są kapłani w Polsce w zasięgu ręki. Dlaczego? Czy my nie wierzymy w to, że On tu jest? Kiedy On mówi, bierzcie, jedzcie, a my nie sięgamy, nie podchodzimy i nie przeżywamy z tego powodu żadnej straty. Ktoś powie, a niech się ksiądz tak nie zapala, co tam, przecież no jedna komunia święta, jeśli dziś nie ominę, ale jutro pójdę, to... Przecież ta komunia święta to jest jak kropla wody, jak będzie kapać w serce, choćby najtwardsze. Przez ileś lat, czego nie rozłupie, czego nie zmiękczy. Kochani siostry i bracia, tak dużo by można tu mówić, Boże, z lękiem patrzę na zegarek, bo już ta godzina. Ale chciałbym, abyśmy się zatrzymali nad tym obrazem, może jeszcze raz. Niech każdy spokojnie pomyśli. Nie mówmy, że Bóg nic mi nie daje, nic mi nie ofiaruje, nie pomaga mi. Często my jesteśmy w braku dyspozycji, żeby tej mocy Jezusa doświadczyć. W Nim jest ciągle moc. Tylko wychodzi do tych, którzy z wiarą się do Niego zbliżają, jak ta kobieta. To nie jest tak, że Jezus przychodzi do nas i dzisiaj nie uzdrawia. Tylko czy ja jestem właśnie tak przygotowany, tak otwarty, tak tęskniący za przyjęciem Jego. Kochani siostry i bracia, jest nad czym myśleć. Już nie mówię o tych obrazach, kiedy ludzie latem nie wchodzą do kościoła, chodzą dookoła kościoła, siedzą na płotach, nie chcą zobaczyć Jezusa. To podniesienie jest dla nas. Tak Kościół to pomyślał, żebyśmy popatrzyli. Nie bijmy się wtedy w pierś, jak jest podniesienie. Kiedy jest, popatrzmy na Jezusa z wiarą. A dopiero jak ksiądz położy na ołtarzu, to wtedy schylmy głowę razem z przyklęknięciem Jego. Ale kiedy On jest wysoko, to patrzmy na kielich, patrzmy na hostię. On, mój Pan i Bóg. Kochani, czas kończyć nasze rekolekcje. W zasadzie nie kończę, przerywam, powiem tak. Niech one trwają w naszym sercu, także i te myśli, bo teraz idziemy w życie. Chcę wam podziękować, kochani, za to świadectwo wiary, za to wspólne trwanie. I powiem na koniec tak, nie bójcie się, nie bójmy się komunistów, liberałów, różnej maści tam, prawda, ludzi, że nam wiary niszczą. Nikt nam wiary nie zniszczy, jeśli my sami nie ulegniemy zobojętnieniu. Nikt rodziny nie rozbije, jeśli ludzie się mocno w rodzinie trzymają. Nikt narodu nie położy, jeśli sam naród od środka go nie rozłoży. I chrześcijaństwa też nikt i Kościoła bardziej nie rozkłada niż sami chrześcijanie. Dlatego módlmy się o to, abyśmy wytrwali. I na koniec chciałbym wam takie słowo życzeń przekazać. Znalazłem je kiedyś u Hanny Malewskiej. Takie proste sformułowanie. Niech to będzie słowo na drogę. Trwać u stóp ukrzyżowanego. Nigdy za daleko nie odejść, a codziennie wracać. Trwać u stóp ukrzyżowanego. Nigdy za daleko nie odejść, a codziennie wracać. No i właśnie, myślę, że to jest sposób na to, żeby iść z Jezusem przez życie. Niech Pan Bóg wam błogosławi. powiem słowami Brandstettera. Niech będą błogosławione wszystkie wasze drogi w życiu, proste, krzywe i dookolne, jeżeli tylko prowadzą do Ciebie, Panie Boże. I tego wam, waszym rodzinom, waszym bliskim życzę i dziękuję za to wspólne wędrowanie przez te 4 dni. Trochę was podziwiam, bo też wiem, że to niełatwe tutaj znaleźć czas i przyjść po ciemku, rano, przez te kolejne dni, przecież są obowiązki, praca. Niech Pan Bóg wam wynagrodzi ten trud szukania go na drogach waszego życia. I chcę wam jeszcze na koniec też podziękować, kiedy jestem przy głosie, za dar waszego serca, za ofiary, które ewentualnie zechcecie złożyć. Powiem tak, będą wsparciem dla poradnictwa rodzinnego, za które odpowiadam. Wielka niwa, która wymaga wielkiego wsparcia i zaangażowania, byśmy chronili życie, życie to poczęte i życie rodzin naszych. I za to wam jestem wdzięczny, jeśli przyłożycie się także do tej pomocy. Niech Pan Bóg wam wynagrodzi hojność serca i wiarę waszą. Amen.